Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania losów polskich artystów, głównie filmowych w czasie II wojny światowej. Celebryci w okresie międzywojennym później żyli w nędzy, jak większość Polaków w czasie okupacji. Ci, którzy współpracowali z przedstawicielami władz niemieckich czy sowieckich, mieli nieco lepiej. Zanim opowiemy, co działo się z ludźmi kultury, pokażmy, kim byli dla ówczesnych Polaków. Janina Gieczewska, jako uczennica wileńskiego gimnazjum, pokochała kino.
Bardzo dużo, bardzo chodziłam w ciągu paru lat. Ile ja tego czasu poświęcałam na recenzje, swoje opinie o tym, co się podobało, o aktorach, na klejenie kolaży takie mam, a zbierać było łatwo też, dlatego że można było kupić czekolady wedle. Była fotografia jakiejś artystki. А між гімназістами можна було виміни проводити. Вече замінялося все. І так повстали мої те всі дуже пікні альбоми. А втеді це була більбітелька моєї гвязди фільмової і театральної Елізабети Баршевської. Писала до неї, уміла, я там подивим себе, що уміла написати до кілька гвязд. Така 13-літня дівчинка усмілилася і навіть дуже все написано. Писала пару разів до Варшевської, отримала відповідь. Писала до коміка Станіслава Челенського. Писала до Грусовни, Лени Грусовни, всевоєнної, і до Лени Жиліховської. Війна, натурально, все це прервала. Дуже любила театр, любила кіно. А кіно доставала, поніж не їздили училася, то доставала кишенкове. Дуже дуже тих продукцій було. Так, як теж запам'ятала, з польських фільмів, з Баршевського, всі фільми з Баршевського варто подавалися. Костюшка під Рославіцями, Трендовата грала, так і Трендовата, і другі нема. Так як з Брудневичем, і так і Франтишек Брудневич, то був великий Амонт Брудневич, і там з Вишкосаван, і там і... Dużo ich było.
Tym, co działo się z ludźmi kultury w czasie wojny, zajmuje się Bartosz Januszewski, historyk z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Losy polskich artystów odzwierciedlały losy całego społeczeństwa. Część pozostała pod okupacją niemiecką, część znalazła się na terenach zajętych po 17 września przez Armię Czerwoną, a więc na Kresach Wschodnich. Część ewakuowała się razem z rządem i częścią armii przez Rumunię i dalej do Francji, do Wielkiej Brytanii się znalazła, co w konsekwencji powodowało, że część artystów filmowych, zwłaszcza tych młodszych rocznikiem, zasiliła szeregi tworzących się sił zbrojnych na zachodzie, ale też na wschodzie. W polskich siłach zbrojnych na zachodzie, w pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka, w teatrze wojskowym brali udział na przykład Henryk Vogelwenger i Kazimierz Wajda, czyli przedwojenni Tońko i Szczepko, znani lwowscy baciarze.
Urodzić miał znów tylko we Lwowie. Szkoda katania, bo to też nie ma jak bo.
Na wschodzie tworzyła się Armia Polska ZSRS po Układzie Sikorski-Mański. Armia, którą tworzył generał Władysław Anders i tam znalazło się wielu polskich artystów związanych z szeroko rozumianym filmem, teatrem, takich jak chociażby Henryk Wars, pionier jazzu, twórca swingu polskiego, człowiek, który był znanym kompozytorem wielu przedwojennych przebojów, w tym również takich filmowych szlagierów. Znalazła się u boku Andersa również Hanka Urdonówna, chociaż jej losy są nieco bardziej skomplikowane, bo ona znalazła się nie w tym największym kresowym mieście po wybuchu II wojny światowej, czyli Lwowie, tylko ona trafiła do Wilna. I tam w okresie okupacji litewskiej Wilna do czerwca 1940 roku występowała w teatrze dramatycznym na Pochulance. Natomiast po ponownym wkroczeniu Sowietów do Wilna w czerwcu 1940 roku została deportowana do łagrów w Uzbekistanie, gdzie nabawiła się ciężkiej choroby płuc. Potem po układzie polsko-sowieckim 1941 roku wyszła z tej nieludzkiej ziemi, śpiewała dla żołnierzy, ostatecznie pozostała na Bliskim Wschodzie i zmarła przedwcześnie, bo w wieku zaledwie 40 kilku lat w Bejrucie na Bliskim Wschodzie, co było reperkusją tego pobytu w sowieckim łagrze.
Kłamstwo i gwęt.
Autorem muzyki do tego przedwojennego przeboju, jak i wcześniej prezentowanego szlagieru Tylko we Lwowie, był wspominany już Henryk Warc. W zamyśle władz Związku Radzieckiego aktorzy mieli do odegrania swoją rolę, bynajmniej nie artystyczną. Doktor Dmitrij Panto, pracownik działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej.
Artyści podlegali różnego rodzaju prześladowaniom, na przykład w okresie tej sowietyzacji po 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich. Cała sztuka musiała prezentować nurt sowiecki, ten socart, który zdominował na płaszczyźnie artystycznym, nie tylko w wymiarze intelektualnym, co się na uczelniach, a szkołach, ale też na scenach i ekranach filmów musieli prezentować się. Od razu weszło na przykład kino sowieckie, które wypierało przedwojenne kino. Artyści, którzy nie chcieli uczestniczyć w tego rodzaju ekranizacjach albo kręceniu filmu, po prostu zostawali bez pracy, bez środków na życie. A ty, którzy po prostu chcieli uczestniczyć i w propagowanie tej komunistycznej idei, po prostu musieli złamać właściwie swój kręgosłup moralny, żeby dołączyć i wykonywać rolę tej wydmuszki, fasady, bo tak naprawdę, jeżeli w dalszych etapach możemy stwierdzić, że kultura w swojej formie miała być narodowa, ale w treści miała być socjalistyczna, komunistyczna, więc to nie było złudzeń, jeżeli nawet to było przedstawione w języku narodowym, ukraińskim, polskim bądź białoruskim, no to treści, które były przekazywane, to były na rękę Moskwy i służyli do tego, żeby stworzyć nowy typ człowieka, homo sovieticus, po prostu o to chodziło, żeby człowiek, który przyjmował tą przez sztukę, przez naukę, miał być lojalny wobec nowej władzy, posłusznym i nie miał dziwnych pomysłów na odzyskanie jakiejkolwiek niepodległości.
Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja pod okupacją niemiecką, tak jak pod okupacją sowiecką artyści mieli być zredukowani do roli wykonawców propagandowych agitek, tak jak mówił kolega. Kino, teatr miały służyć propagandzie nowego, lepszego, socjalistycznego świata, jaki nastał na tzw. zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi. Tak, w przypadku okupacji niemieckiej był zasadniczy podział na ziemie anektowane, gdzie w ogóle polska kultura miała zniknąć i zniknęła. Wszystkie teatry, kina, jeśli mówimy już o świecie artystów wielkiego ekranu i sceny, zostały zlikwidowane. Inna sytuacja natomiast miała miejsce w Generalnym Gubernatorstwie, gdzie artyści mieli rejestrować się w placówkach Urzędu Propagandy i tam mieli być poddawani weryfikacji i otrzymać koncesję na wykonywanie zawodu, ale ten zawód miał być z kolei tutaj zredukowany do wykonywania sztuk o charakterze lekkim, łatwym i przyjemnym, mówiąc eufemicznie. A tak naprawdę były to często sztuki prymitywne, wręcz erotyzujące, a nawet pornograficzne. Chodziło bowiem o ogłupienie społeczeństwa, odebranie mu jego wysokiej kultury, a więc przedstawienia klasyków polskiej literatury były zakazane. Jeśli chodzi o kino, one funkcjonowały w Generalnym Gubernatorstwie. Były kina osobne dla Niemców, osobne dla Polaków. W tych drugich wystawiano słabsze filmy niemieckie, mniej ambitne filmy niemieckie, filmy włoskie. Zakazane było kino anglosaskie, ale co ciekawe, odtwarzano niektóre filmy przedwojenne, w tym również te, które nie weszły na ekrany w sezonie jesień 39. Ale oczywiście po starannej cenzurze. Jeśli chodzi o sytuację materialną, bo to trzeba tutaj powiedzieć, że w ogóle sytuacja polskiego społeczeństwa pod okupacją i jedną i drugą była fatalna, ale jak informowali pracownicy Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej, sytuacja artystów była szczególnie trudna, bo oni byli pozbawieni tego zmysłu praktycznego, ciężko było im się przekwalifikować na jakieś zawody bardziej praktyczne, a jednocześnie wymagano od nich, podobnie jak od nauczycieli, zresztą szkolnictwo praktycznie też zostało zredukowane w Generalnym Gubernatorstwie tylko do czteroklasowej szkoły powszechnej, gdzie oprócz nauki rachowania i podstawach gramatyki języka polskiego, niemieckiego, literatura, polska geografia zostały zlikwidowane, to jeśli chodzi o kino, jeśli chodzi o artystów filmowych, teatralnych, oni pozbawieni zostali środków do życia. Przed wojną raczej byli przyzwyczajeni do życia nieco lepszego niż ogół społeczeństwa. Oczywiście wymagano od nich, że oni jako ta elita narodu nie będą legitymizować nowej władzy, bo oczywiście istniały koncesjonowane kabarety, teatry, kina pod zwierzchnictwem niemieckim. Jednak część zdecydowała się nadal grać. Z przyczyn materialnych, aby utrzymać rodzinę, ale część z nich kierował jakiś wewnętrzny imperatyw. Oni po prostu uważali, że oni są artystami i dla nich niesienie słowa polskiego w tych strasznych czasach jest niezwykle ważne, że to jest choćby chwila odskoczni dla publiczności od tej grozy rzeczywistości okupacyjnej, ale na około 2,5 tysiąca artystów filmowych, teatralnych, bo to było środowisko niewielkie stosunkowo, niszowe w II Rzeczpospolitej. Szacuje się, że około 200, czyli 8% podjęło takie działania w legalnych, koncesjonowanych przez okupanta niemieckiego scenach teatralnych i kabaretowych, pomimo że i Tajna Rada Teatralna, i Podziemny Związek Artystów Scen Polskich, i Kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego, Kierownictwo Walki Cywilnej zakazało wszelkich form kontaktów na niwie kulturalnej z okupantem. Tajna Rada Teatralna i Podziemny ZASP zgodziły się wyłącznie, aby polscy artyści, polscy aktorzy występowali jako konferansjerzy, jako kelnerzy, jako piosenkarze w tych legalnych teatrzykach, kawiarenkach itd., itd.
Za zgodą władz podziemnej Polski Mieczysław Fok występował w kawiarniach dostępnych polskiej publiczności, m.in. w Café Bodo, u Aktorek i Lucyna. W 1944 roku, bezpośrednio przed wybuchem Powstania Warszawskiego, pracował jako kelner w kawiarni na rogu ulicy Marszałkowskiej i Wspólnej. W czasie powstania był żołnierzem Armii Krajowej. Jego zadaniem było podtrzymywanie na duchu powstańców i mieszkańców Warszawy. Śpiewał w szpitalach, na barykadach i w schronach.
Ten zaczyna nie na żart wróżyć gwiazd i wróżyć start, lub świata chce wyczytać szczęście swe. Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje, to ma nadzieję, to znów się chwieje, bo nie wie, jak będzie dobrze czy źle.
No, część z nich jednak, tak jak na przykład Zbigniew Rakowiecki, wschodząca gwiazda przedwojennego kina, rocznik 1914, w chwili wybuchu wojny miał 25 lat, zdążył zagrać w filmie Ja tu rządzę. Film został już zmontowany, gotowy do wyświetlania na sezon jesień 39, ale nie wszedł wówczas do kin. Pojawił się w kinach dopiero w czasie okupacji niemieckiej. Tam Rakowiecki zagrał główną rolę. Potem grał w jawnych teatrach, takich jak Komedia, takich jak Złoty Ul, takich jak Miraż. To były sceny oficjalne Warszawy okupowanej przez Niemców. I jednocześnie był zaangażowany w działalność konspiracyjną. Był zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej. Walczył potem w Powstaniu Warszawskim. W tym Powstaniu Warszawskim walczył z bronią w ręku, ale również w chwilach wolnych od działań starał się nieść otuchę walczącym powstańcom, śpiewając czy recytując jakieś poezje. No niestety 5 sierpnia, już na początku powstania, na Ochocie został ranny podczas walk i po aresztowaniu kolaboranci z RONA rozstrzelali go. W ten sposób dołączył on do ponad 10 tysięcy ofiar rzezi Ochotę. Bardzo skomplikowane te wybory nie były jednoznaczne. Witold Zacharewicz, inny wybitny polski aktor, znany z przedwojennych kreacji Zygmunta Augusta, w filmie Barbara Kradziwiłłówna szczególnie chętnie występował w filmach kostiumowych, filmach historycznych. On w 1938 roku podpisał kontrakt z United Artists, z hollywoodzką wytwórnią. No niestety jego kariera za oceanem w Fabryce Snów została przerwana przez wojnę. On świadomie występował na scenie jawnych okupowanej Warszawy, twierdząc, że to jest jedna z nielicznych okazji, aby nieść polską kulturę i polskie słowo społeczeństwu, które potrzebuje chociaż chwili wytchnienia od tych realiów, jakie okupant stworzył w czasie II wojny światowej. Jednocześnie, wykorzystując swoje znajomości w magistracie niemieckim miasta Warszawy, razem z swoją matką robił robotę legalizacyjną, to znaczy preparował, fabrykował fałszywe, tak zwane aryjskie papiery dla swoich przyjaciół, kolegów, którzy albo ukrywali się po stronie aryjskiej, albo byli w getcie warszawskim. Za to niestety został aresztowany przez Gestapo, trafił do Auschwitz i na początku 1943 roku, zaledwie po kilku miesiącach pobytu w Auschwitz, ten młody, 29-letni artysta został według dwóch relacji albo zastrzelony karabinkiem małokalibrowym pod ścianą śmierci na dziedzińcu między blokiem 10 a 11 lub zaszpilowany w Krankenbaum w bloku 10, czyli po prostu zabity zastrzykiem fenolu w serce. Do Auschwitz również trafiła jego matka, też zginęła.
Na dawnych Kresach Wschodnich artyści byli zsyłani jeszcze bardziej na wschód, między innymi z innymi deportowanymi Polakami, mówi dr Dmitrij Panto.
Deportacje głąb Związku Sowieckiego możemy liczyć i przedstawić w czterech falach. Pierwsza, które odbyło się 10 lutego 1940 roku, w której pojechały większość osadników i też przedstawiciele służby leśnej. Stanowczo większość tych osób trafiło do północnych obwodów Rosji, Archangelsk i Komi. Druga fala to było 13 kwietnia 1940 roku, kiedy to pojechały rodziny katyńskie tak zwane. Stanowczo większość trafiła do Kazachstanu i kolejna faza to była związana z pracą tak zwanych bieżeńców, osób, które przekraczały nielegalne granice i w każdych z tych fal były osoby związane ze sztuką, z inteligencją, które wykonując swoje zawody zostały aresztowane. Trzeba też rozdzielić deportację i aresztowanie, bo wiadomo, że około 60 tysięcy po prostu osób prawomocnych skazanych wyrokiem trafiło na Kołymy. Deportacje to nie są działania karne, tylko administracyjne. Poza procedurą sądową te osoby na rozkaz zostali wywiezione. A część osób, których mówią około tam 60 tysięcy, które trafiały do więzienia, tortury, śledztwo i tam często też trafiała inteligencja za swoje właśnie postawy, za swój tak zwany domniemany opór i często jawny opór wobec Sowietów w tym okresie 39-41. Te osoby, które byli podejrzani albo zakładano, że oni mogli zaszkodzić nowej władzy, automatycznie trafiali pod podejrzenie i później przez kolejne etapy albo przez więzienie, albo potem już w różnego rodzaju falach deportacyjnych trafili na szerokie obszary Związku Sowieckiego od północy. Nie wszystkich katowali mrozem, też na południu, jak w Kazachstanie, w Uzbekistanie, ludzie musieli pracować w ciężkich warunkach, w tak powiem, gorącym klimacie, który też szkodliwie wpływał na ich zdrowie.
Część polskich artystów filmowych, teatralnych została zmobilizowana w przededniu wybuchu II wojny światowej i ci, którzy dostali się do niewoli sowieckiej, a jako rezerwiści, jako ludzie kultury sztuki byli co najmniej w stopniu młodszego podoficera, więc oni podzielili los pozostałych ofiar tzw. zbrodni katyńskiej, a więc tych 20 kilku tysięcy oficerów wyselekcjonowanych przez Sowietów, przez NKWD, którzy wiosną 1940 roku zostali na polecenie Berii i Stalina rozstrzelani. Wśród nich byli znani polscy artyści filmowi tacy jak Marian Röntgen-Ginter. To był artysta kabaretowy, pieśniarz zwany zresztą Bardem Warszawy, bo on bardzo często występował z gitarą i takim charakterystycznym wiechem warszawskim śpiewał takie piosenki warszawskiego przedmieścia, warszawskich takich dzielnic robotniczych, przedmiejskich. Występował również w kinie i on trafił do niewoli sowieckiej, trafił do Starobielska i został rozstrzelany w Charkowie i prawdopodobnie spoczywa w masowym grobie w Piatichatkach pod Charkowem. Podobny los spotkał innego artystę teatralnego, Leona Recheńskiego, który z kolei został zamordowany w Katyniu. Jeśli chodzi o pozostałych artystów, tych, którzy nie zasilili szeregi Wojska Polskiego, oni rzeczywiście w dużej swojej masie trafili do Lwowa. Część z nich nie musiała do tego Lwowa jechać, bo to byli Lwowiacy. Wspomniałem o Szczepku i Tońciu. Tu trzeba wspomnieć o wschodzącej gwieździe polskiego kina już nie przedwojennego, a okresu wojny, a mianowicie Renacie Bogdańskiej, która też była lwowianką, późniejszej drugiej żonie generała Władysława Andersa. Duża część tego środowiska to byli Lwowiacy, ale również do Lwowa, zwłaszcza do Lwowa, do tego największego okresowego miasta Rzeczpospolitej i drugiego najważniejszego ośrodka kultury po Warszawie, zjeżdżali masowo. Wśród nich również Eugeniusz Bodo, który 7 września opuścił stolicę, najpierw udał się do Równego na Wołyń, ostatecznie trafia do Lwowa.
Los Eugeniusza Bodo był tragiczny. W czerwcu 1941 roku NKWD go aresztowało. Lew Salonowy, który nie umiał odnaleźć się w czasach wojny, bronił się swoim pochodzeniem. Był bowiem także obywatelem Szwajcarii, ale to przyczyniło się do podejrzeń o szpiegostwo. Zmarł w 1942 roku w łagrze w Kotłasie.
Jak całować to ulana? I w to naturalnie jemu graj, nigdy na śmierć jest panna zakochana. To naturalnie jego raj.
Realia okupacji sowieckiej dla artystów to stwarzało pewne pozory normalności, ponieważ w początkowym okresie okupacji funkcjonowały jeszcze niejako siłą rozpędu polskie teatry i we Lwowie, i w Grodnie, i w Białymstoku, no w Wilnie również, a Wilno w tym czasie zostało przekazane Republice Litewskiej. Bardzo szybko, bo już pod koniec 1939 roku, zgodnie z taką bolszewicką logiką dziejów, zaczęto upaństwawiać wszystkie placówki kulturalne, a artyści byli poddawani weryfikacji pod kątem indologicznym. Nie wszyscy tą weryfikację przeszli pozytywnie. Wspomniałem o Hans Ordonównie, trzeba wspomnieć jeszcze o innym, już dzisiaj zapomnianym aktorze teatralnym i filmowym Juliuszu Balickim, który w 1940 roku został aresztowany przez NKWD z niewiadomych względów. Los dalszy tego człowieka jest do dzisiaj wielkim znakiem zapytania. Prawdopodobnie gdzieś podzielił los innych ofiar terroru policji politycznej Józefa Stalina. Wilno wydawało się taką enklawą swobody twórczej, zwłaszcza do czerwca 1940 roku, ponieważ październiku 1939 cała Wileńszczyzna zajęta przez Armię Czerwoną została przekazana Republice Litewskiej. Pomimo prześladowań Polaków stanowiących większość na tym obszarze, zwłaszcza w stołecznym Wilnie, jednak funkcjonowały placówki teatralne, placówki kulturalne. Z kolei, tak jak Bodo uciekał przed Niemcami i trafił do Lwowa, tak inny, jego rówieśnik zresztą i wybitny artysta teatralny filmowy przedwojenny Ludwik Sempoliński, z którym współpracowali panowie od początku lat 20., trafił do Wilna, bo z kolei on przed wojną uczestniczył w znanej antyhitlerowskiej rewii pod też znamiennym tytułem Orzeł czy Rzeszka, w której wykonywał taki parodystyczny utwór, który miał ośmieszać czy parodiować Adolfa Hitlera, piosenka na znaną melodię Titina ze zmienionym tekstem pod tytułem Wąsik, ach ten wąsik, oczywiście odnosząca się do postaci dyktatora III Rzeszy. I Sempoliński do wkroczenia Niemców latem 1941 roku jeszcze jakoś mógł funkcjonować, potem natomiast uciekł z Wilna i ukrywał się na prowincji. Przez cały okres wojny był poszukiwany przez gestapo, które pamiętało mój ten jego występ z wiosny 1939 roku i on się musiał ukrywać. Natomiast generalnie tak, jeśli chodzi o Wilno, to takie mocne tąpnięcie, jeśli chodzi o pewną taką elementarną swobodę twórczą, to jest moment, kiedy po raz drugi Sowieci wkraczają do Wilna, czyli czerwiec 1940 roku. To jest aresztowanie i deportacja Hanki Ordonówny i to jest upaństwowienie wszystkich placówek, które dotychczas jeszcze siłą rozpędu funkcjonowały w miarę swobodnie. Warto wspomnieć, że w okresie litewskim, czyli w latach 39-40, swoje pierwsze szlify artystyczne na scenie stawiali tacy znani późniejsi powojenni aktorzy, jak na przykład Jerzy Duszyński czy Danuta Szaflarska, para aktorska, która zagrała główne role w pierwszym powojennym filmie Zakazane piosenki, ale również Hanka Bielicka.
W Muzeum II Wojny Światowej znajdują się pamiątki związane z życiem kulturalnym w latach wojny. Pokazywał mi je Wojciech Łukaszun z działu zbiorów.
Biorąc pod uwagę, że losy artystów są bardzo często takie same jak innych żołnierzy czy cywilów Polaków w czasie II wojny światowej, bardzo często te zwykłe przedmioty żołnierskie były z takimi artystami związane, ale mamy taki jeden wyjątkowy eksponat związany z polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie. Jest to program teatralny przedstawienia teatrzyku zorganizowanego w pierwszej brygadzie piechoty. To była taka jednostka sformowana w Szkocji, istniejąca w latach 40-43. W tej jednostce służył aktor przedwojenny Tadeusz Olsza. On założył ten teatrzyk, wystawili około 30 przedstawień i właśnie jedno z takich zaproszeń z programem na przedstawienie, które miało miejsce w Szkocji w 1941 roku, mamy w naszych zbiorach. To zaproszenie ma taką ciekawą dedykację. Teatr polowy pierwszej brygady strzelców stworzyli żołnierze dla żołnierzy z własnej inicjatywy i własnymi środkami. Autorzy i wykonawcy tego programu, żołnierze, pisarze, muzycy, malarze i aktorzy, niosą wam jako koledzy kolegom słowo i pieśń polską dla podsycenia woli walki i ukojenia tęsknoty za krajem.
Pojawił się także rysunek na zaproszeniu.
Tak, jest rysunek, Teatr Polowy pierwszej Brygady Strzeleckiej. Jest też taki wierszek, bo program nazywa się Płomień, więc płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśni ujdzie cało.
I widzę po otwarciu, że wieczór, że tak powiem, składał się z dwóch części.
Tak, składa się z dwóch części, różnych małych scenek artystycznych, skeczy i piosenek, wykonywanych przede wszystkim przez Tadeusza Olsza, ale także przez bardzo ciekawą postać, jaką był Karol Dorwski. To też był znany przedwojenny aktor, który miał interesujący epizod w czasie wojny, ponieważ został przeszkolony jako cichociemny. Nie skakał, ostatecznie do kraju pozostał w Wielkiej Brytanii. W roku 1945 został włączony do Teatru Dramatycznego II Korpusu Polskiego i występował we Włoszech.
Jaki był skład osobowy takich teatrów żołnierskich, tak to nazwijmy?
Był on organizowany przez zawodowych aktorów, czy na przykład scenografów, kompozytorów, ale składał się w większości z amatorów, którzy posiadali jakieś umiejętności, no i los, przypadek sprawił, że trafiali do takich zespołów teatralnych i muzycznych.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kociuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.